Dzień dobry, szanowni państwo, nazywam się Sylwia Szyc i jestem pracownikiem Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i mam prawdziwą przyjemność prowadzić dzisiaj spotkanie poświęcone wyjątkowemu w czasopismu, w ofercie wydawniczej Instytutu Pamięci Narodowej, jakim jest Institute of National Remembrance Review. Zanim jednak przejdziemy do dyskusji na temat takiej merytorycznej zawartości ostatnich dwóch numerów, chciałabym przedstawić dzisiaj moich gości i zacznę od doktora Franciszka Dąbrowskiego, który jest redaktorem naczelnym czasopisma i pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Kolejno pana doktora Pawła Popielińskiego, pracownika ISP PAN, autora jednego z tekstów zawartych w ostatnim numerze poświęconym transformacji w Niemczech, oraz chciałabym przedstawić pana Jacka Wróbla, pracownika archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, również autora jednego z tekstów opublikowanego w ostatnim z numerów, który poświęcony jest transformacji w Naddniestrzu. Zaczniemy od pytania do redaktora naczelnego. Chyba od tego powinniśmy zacząć. Generalnie, żebyśmy przedstawili, o czym jest czasopismo. Institute of National Remembrance Review jest bowiem czasopismem wyjątkowym, tak jak powiedziałam, w ofercie wydawniczej. Jest jedynym czasopismem wydawanym w całości w języku angielskim. Nasuwa się zatem pytanie, do kogo jest skierowane czasopismo? Czy do odbiorców krajowych, czy może zagranicznych? Czy do środowiska naukowego, a może ten odbiorca jest upasowany gdzieś szerzej? Franciszku?
No cóż, pomysł na czasopismo powstał w okolicach roku 2017, więc troszeczkę nam zajęło czasu wystartowanie. Natomiast pomysł jest utrzymywany cały czas w tym samym, jakby to powiedzieć, pomyśle na formułę. To znaczy, żeby stworzyć pismo, które jest wyłącznie w języku kongresowym, które jest wyłącznie przeznaczone w zasadzie na zewnątrz. Co prawda i tak cały czas czyta nas głównie Europa Środkowa i Polska, ale jakby to powiedzieć, ze względu na profil autorów i sam język, pismo jednak ma wyjście zdecydowanie generalnie na zewnątrz. Jest to również kwestia tego, w jaki sposób zostało ono pomyślane, to znaczy, żeby zamawiać i przyjmować teksty, które mają przedstawiać pewien rys sytuacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej z naszego, że tak powiem, regionalnego, jeśli można tak się wyrazić, punktu widzenia, ale także z punktu widzenia tego, w jaki sposób nasz instytut jako część państwa polskiego buduje politykę opanowania przeszłości. Ja rozumiem, że używam w tej chwili przetłumaczonego na polski i niemieckiego terminu, ale w zasadzie możemy tego terminu przecież używać powszechnie w odniesieniu do wszystkich państw regionu, ponieważ problemy były podobne, a wynikały oczywiście z wojny i z dyktatury komunistycznej. Ja bardzo dziękuję też, jakby to powiedzieć, wracając do tego rytualnego rytmu wszelkiego rodzaju wystąpień, bardzo dziękuję doktor Szydz, że zgodziła się z nami dzisiaj porozmawiać. Ja też, jakby to powiedzieć, wyszedłem z założenia, że jeśli mamy prezentować rocznik, to w tym wypadku dwa numery nawet. Dlaczego ostatnie dwa, to może za chwilę. Jeżeli mamy prezentować wydanie pisma, to powinno to być święto autorów w zasadzie. No oczywiście nie bardzo mogliśmy tutaj zrobić, ściągając z połowy środkowej Europy kilkunastu autorów, zebrać ich wszystkich naraz. Ale no, jakby to powiedzieć, stwierdziłem, że ci, którzy przynajmniej są dostępni w Warszawie, to spróbujemy ich poprosić o to, żeby powiedzieli parę słów o swojej twórczości. O czym są te dwa ostatnie numery? Bo to jest, że tak powiem, punktem ciężkości dzisiaj. One stanowią całość. To jest wynik również generalnego formatu pisma, takiego jak zostało ono wymyślone na samym początku. Mianowicie, żeby robić numery albo nawet ciągi numerów, które będą spójne tematycznie. Tym razem takim tematem była transformacja postkomunistyczna, czyli proces zarówno wyjścia z komunizmu, jak i jego następstwa. To, czy nam się to udało, to oczywiście ocenią raczej czytelnicy, ale no cóż, można powiedzieć, że publikacji w ostatnim czasie było dość dużo na ten temat, natomiast jakby rzec, nie wiem, czy one nie miały na celu raczej pewnych celów środowiskowych, to znaczy zbudowania i pewnego tematu i zamknięcia go jednocześnie. Natomiast my chcieliśmy z tymi tekstami wyjść na zewnątrz, stąd właśnie ten, jakby rzec, dość znaczący wysiłek związany zarówno z doborem tekstów, jak i następnie z ich przetworzeniem i przetłumaczeniem. Ale też i czytelnikowi zewnętrznemu stworzyć coś w rodzaju takiego trwałego odsyłacza do tego, co możemy powiedzieć o transformacji w regionie, o jej cechach ogólnych, czy też o cechach szczegółowych.
O takiej specyficznej zawartości ostatnich dwóch numerów porozmawiamy jeszcze później, dlatego że zawarte w tomie artykułu pokazują długie trwanie procesu transformacyjnego. Ale zanim do tego przejdziemy, porozmawiajmy generalnie o też tym samym założeniu, o którym przed chwilą wspomniałeś, dlatego że numer 6 i 7 rzeczywiście poświęcone są szeroko rozumianej transformacji. I są rozłożone te obszarowo bardzo szeroko, od Związku Sowieckiego, przez Polskę, Czechy, Słowację, NRD, jest Kazachstan, jest Mołdawia, jest Ukraina, są kraje bałtyckie, więc od razu nasuwa się pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Jaki jest sens prowadzenia współcześnie badań nad samą transformacją? Jakie ona ma znaczenie? Jakie są luki badawcze, a szczególnie co nowego? Od razu też patrząc na skład zawartości samego czasopisma, nasuwa się pytanie, co komparatystyka może wnosić nie tylko dla historyków, ale również dla przedstawicieli innych nauk. I to pytanie chciałabym zadać dla pana Wróbla, jako też autora jednego z tekstów właśnie poświęconego Naddniestrzu.
Spodziewam się, że to będzie pytanie do redaktora Dąbrowskiego. Co komparatystyka dla nas wniesie? Myślę, że w przypadku tematu, którym się zajmowałem, to znaczy powstania separatystycznego Naddniestrza, interesujące jest porównanie do innych podobnych sytuacji na przestrzeni postsowieckiej, to znaczy do separatystycznej Abchazji, Osetii Południowej, Górskiego Karabachu i Górnego Badachszanu na terenie Tadżykistanu. Największą analogię tutaj widzimy między Naddniestrzem a Abchazją i Osetią Południową w Gruzji, ponieważ i tutaj separatyzmy były podsycane i wspierane przez Rosję. I tutaj mamy podobny problem przy poszukiwaniu przyczyn powstania tych separatystycznych organizmów państwowych, to znaczy zastanawiając się, czy spiritus movens był lokalny, czy był na Kremlu. W przypadku Górskiego Karabachu jest trochę inaczej, bo tam Ormianie zbuntowali się z poparciem państwa macierzystego, to znaczy Armenii. A Moskwa najpierw początkowo popierała Azerbejdżan, potem z przyczyn porozumienia się biznesowego i politycznego Azerbejdżanu z Zachodem przerzuciła swoje poparcie na Armenię. Natomiast co do tego problemu, które od razu możemy porównać z Abchazją i Osetią Południową, to znaczy, czy przyczyna powstania Naddniestrza była lokalna, czy na Kremlu. Są argumenty i za jednym, i za drugim podejściem. Po pierwsze, znaczy, jeżeli chodzi o te przyczyny wewnętrzne, była pewna przyczyna społeczna. Znaczy, Mołdawianie w końcu odzyskując pozycję należną im w własnym państwie, którym byli przez dekadę Związku Sowieckiego traktowani jako obywatele drugiej kategorii, początkowo w ogóle im nie ufano, potem powoli zaczęło to się zmieniać z procesem tak zwanej koreanizacji w latach 60., ale wciąż byli oni w mniejszości i w administracji, i w partii komunistycznej, językiem oficjalnym, instytucjonalnym czy szkolnym był rosyjski. Więc Mołdawianie mieli najwyraźniej tego wszystkiego dość i ten ich rozbudzony nacjonalizm cechował się również pewną agresywnością. To znaczy, był też dość szowinistyczny. To trochę trudno się dziwić, że mieli dość Rosjan, ale trudno się dziwić też, że również ludność rosyjska się czuła zaniepokojona. Nam nawet zdarzyła się sytuacja, że zabito młodego człowieka, który rozmawiał po rosyjsku na ulicy w Kiszyniowie. Znaczy, oczywiście, takie rzeczy zawsze się zdarzają, ale tak czy inaczej miejscowi obawiali się znalezienia się w sytuacji drugiej kategorii, że będą musieli się uczyć rumuńskiego, którego nie znają i tak dalej. Więc to była jedna przyczyna wewnętrzna, społeczna. Druga wewnętrzna to były interesy elit naddniestrzańskich. Naddniestrzem rządziła grupa dyrektorów wielkich zakładów przemysłowych i nomenklatury, którzy obawiali się, że w przypadku rządów Kiszyniowa, bardzo słusznie się obawiali, stracą swoje wpływy i stracą swoją pozycję w regionie. Więc w ich interesie było powstanie separatystycznego państwa, ale było to również w interesie Kremla, który chciał mieć pewien taki lewar na Mołdawię. To znaczy, w sytuacji, jeżeli Mołdawia za bardzo by chciała na zachód, to wspieramy separatyzm w Naddniestrzu. Jak Mołdawia idzie z nami, znaczy chce się z nami dogadać, to pozwalamy na zjednoczenie. I tak też się stało i znaczy jest jednak bardziej prawdopodobne, że tym podstawowym inicjatorem był jednak Kreml. Naddniestrze było dość hierarchiczną strukturą. Myślę, że elity nie odważyłyby się, nie mając poparcia gdzieś z góry, przeprowadzić secesji. No zresztą Naddniestrze to jest tak naprawdę bardzo mały obszar. To jest obszar połowy najmniejszego polskiego województwa, województwa opolskiego. No, że cała Mołdawia w ogóle też nie jest duża, bo jest wielkości prawie województwa mazowieckiego.
Tak, tutaj kwestie transformacji, generalnie tendencje separatystyczne Naddniestrza są w dalszym ciągu bardzo ciekawe i gdy mówiliśmy o tym długim trwaniu procesów transformacyjnych, to jest jeden z takich dobitnych przykładów. Chociażby też z tego względu, że Naddniestrze jest też takim specyficznym miejscem, dzisiaj też kojarzącym się z takim reliktem związanym z tym okresem Związku Sowieckiego. Jeżeli ktoś chce zobaczyć rzeczywiście, jak mogły wyglądać warunki życia w tamtym regionie bloku w latach 70. i 80., może pojechać do Naddniestrza i zobaczyć to na własne oczy. Przynajmniej tak reklamują się obywatele Naddniestrza, którzy zapraszają zagranicznych turystów, aby zwiedzali z tej perspektywy samo Naddniestrze. Ale chciałabym też wrócić do tego głównego pytania dotyczącego samego sensu badania transformacji w takim szerszym ujęciu. Czy można, co nowego do stanu badań wnosi to ujęcie komparatystyczne? Czy jest sens porównywania procesów transformacyjnych, jakie odbyły się w Niemczech, Polsce, czy w byłych republikach sowieckich, w takim szerokim ujęciu, też z drugiej strony, jakie też proponują ostatnie dwa numery czasopisma? Poproszę może tym razem o zabranie głosu pana doktora.
Takie badania porównawcze są bardzo, bardzo ważne i to, jakbym powiedział, z dwóch takich perspektyw. Jedno właśnie, jak pani tutaj powiedziała, takie porównanie na przykład właśnie transformacji, która się dokonała w Niemczech i też w innych krajach, czyli Polsce, prawda, Czechosłowacji, prawda, Rumunii i innych krajów z bloku wschodniego. Jest to bardzo ciekawe, jak można byłoby zaobserwować w ogóle z perspektywy czasu. Prawda? A więc takie badania są prowadzone praktycznie w każdym kraju, gdzie ta transformacja się dokonała. Na pewno w pierwszych 20 latach było bardzo dużo badań właśnie z różnych perspektyw, ale również patrząc tak bardziej globalnie z punktu takiej komparystyki, to bardzo jest właśnie ważne właśnie patrząc z tego czasu, tego upływu, jak w jaki sposób się zmieni te, prawda, uwarunkowania, jak są spostrzegane i w jaki sposób są bardziej brane pod uwagę niektóre czynniki bardziej, a niektóre mniej. Warto na przykład popatrzeć też na takie badania komparystyczne, właśnie jak dosłownie na przykład gdzieś tam jakieś badania na przykład są socjologiczne, gdzie są ten sam zestaw pytań do tych, powiedzmy, tych samych osób, grupy ekspertów lub do danych, nie wiem, ludzi w społeczeństwa są zadawane i one się widać na przykład w przeciągu, nie wiem, 5 lat, im więcej, tym jakbym powiedział, bardziej zmieniają się wręcz, prawda? A więc one są bardzo celowe, ponieważ one pokazują, w jaki sposób były one wtedy spostrzegane, jak się zmieniają to w czasie, ale również jak, w jaki sposób możemy mieć do dzisiejszych czasów jakieś, prawda, porównanie, jak no, jesteśmy cały czas, mamy jakąś swoją transformację, prawda? A więc tak, jak one się po prostu mają, jak możemy wyciągnąć jakieś wnioski i jakiś, no nie wiem, jakiś klucz tego, żeby po prostu być może trochę mądrzejszym też do dzisiejszych czasów, do dzisiejszych stanów jakichś systemu politycznego, wyciągnięcia jakichś preferencji wyborczych i innych, prawda?
Tak, to są bardzo cenne spostrzeżenia, ale może też zostańmy, to będzie takie pytanie też otwarte do wszystkich panów odnośnie tego kontekstu interdyscyplinarności badania nad transformacją. Bo tak jak tutaj pan wspomniał, kwestie związane nad badaniami można podzielić na kwestie natury politycznej, ekonomicznej czy społecznej. Ale teraz jest takie ważne też pytanie, czy to są oddzielne dyscypliny? Czy jest jakiś wspólny warsztat łączący wszystkie te pojęcia, bo najczęściej, gdy myślimy o procesie właśnie transformacyjnym, używamy takich kalek i bardzo stricte dużych podziałów. Właśnie jest transformacja ustrojowa, żeby polityczna. Oddzielnie skupiamy się w Polsce na kwestii konsekwencji na przykład gospodarczych. Tego, w jaki sposób wcześniej doszło do, prawda, do upadku Związku czy komunizmu w Polsce, kwestie własnej nomenklatury, samego procesu transformacyjnego, a oddzielnie też traktowana jest ta sfera społeczna i tych długofalowych konsekwencji, które ponosiło społeczeństwo w związku z prowadzonymi reformami. I chciałabym usłyszeć państwa tutaj refleksje na ten temat. Czy są w tym momencie jakieś obszary, jeżeli chodzi o polskie badania nad transformacją, na które państwa zdaniem należałoby położyć większy nacisk? To dosyć podchwytliwe pytanie, ale rzeczywiście, kiedy moglibyśmy spojrzeć na tytuły publikacji z ostatnich nawet 20 lat, raczej są to publikacje skupiające się właśnie na, moim zdaniem, na pewnych sferach takich ogólnych, ewentualnie tylko zaczepiających wątki właśnie gospodarcze, społeczne, z naciskiem na sprawy natury politycznej. I to jest domena historyków. Socjolodzy natomiast mają zupełnie inny warsztat, więc jak państwo widzą ewentualnie także nowe badania nad tematem transformacji?
Ja mogę tylko króciutko. Powiem, że są właśnie one wszystkie, te badania, czy z punktu gospodarczego, ekonomicznego, tak, czy społecznego, czy politycznego, one dają całą całość, cały obraz i całą gamę w tym momencie wniosków, z tego można wysnuć. I oczywiście jak mamy do porównania, to są ciekawe właśnie rzeczy, które jedno z drugim ma ze sobą to, prawda, połączenie i to jest bardzo ważne. I bym powiedział, czy ktoś się zajmuje bardziej gospodarczymi rzeczami, czy społecznymi, czy politycznymi, jednak to wszystko ma no, jakieś konsekwencje na dzisiejszy nasz stan bycia, a jeżeli chodzi o stan badań, no to możemy powiedzieć, że już mamy bardzo dużo, tak? Ten to już jest naprawdę bardzo duży dorobek, ale jak najbardziej, myślę, że zwłaszcza może gospodarczy, może nie jestem ekonomistą, dlatego najmniej ten aspekt bym pomniejszał, ale bym powiedział, że jeżeli chodzi o kwestie polityczne, jak i społeczne, one są jak najbardziej bardzo żywe. A więc ja bym tutaj też bym w stanie badań bym jeszcze dodawał na przykład następne jakieś panelowe badania, które by nam by pokazały, jak to wygląda, jakie to mają konsekwencje na życie społeczne, jakie ma to na życie polityczne dzisiejsze, na preferencje wyborcze.
Pytam się też z tego powodu, że nawet byśmy spojrzeli na jakieś takie głośniejsze w ostatnim czasie nowości wydawnicze, które poruszają tematykę transformacji, to odnoszę takie wrażenie, że większość tych publikacji dotyka właśnie sfery takiej społecznej. Nie wiem, czy tutaj chodzi też kwestia jakiejś już nostalgii pojawiającej się w pokoleniu milenialsów, dorastającej w latach 90., ale zaczynamy myśleć o latach 90. i o konsekwencjach na przykład społecznych reform polityczno-gospodarczych tamtego okresu z takiej no, specyficznej też perspektywy. Nakładamy taki filtr nostalgii, więc zaczynamy wspominać kwestie lat 90. w zupełnie innych barwach i widzę, że ta tendencja się po prostu zmienia. Jeszcze 15 lat temu zupełnie inaczej postrzegało się, mówiło się o latach 90. Dzisiaj moim zdaniem ten filtr zaczyna się właśnie zupełnie inaczej pojawiać i myślę, że ten czynnik właśnie historii społecznej zaczyna dominować nad historią właśnie tych przemian w takim ujęciu całościowym. Widzę, że tutaj nie wiem, czy Franciszek się ze mną zgadza. Jeżeli nie, to wejdę mu w kontrę.
Mogę? Ja miałem, robiąc sobie taki przegląd tego, co powiedziano o tym okresie przejściowym i co napisano w różnych obszarach, miałem wrażenie, że chaos lat 90. wraca, w tym sensie, że niemalże każdy obszar opisuje ową rzeczywistość przełomu lat 80. i 90. zupełnie jakby to były inne kraje, inne środowiska, inne sytuacje. Widać, że tam, gdzie jest mowa o historii politycznej czy historii instytucjonalnej, zwłaszcza jeśli idzie o sprawy, powiedzmy, przejścia aparatu państwowego, zwłaszcza aparatu przemocy, ale nie tylko, i partii, to ma się wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś bardzo uporządkowanym procesem, który, jeżeli był w jakiś sposób wytrącany ze swojego biegu, to również był wytrącany przez bardzo uporządkowane procesy społeczne. Z drugiej strony, gdy się czyta o badaniach tyczących się, nie wiem, właśnie przemian w obyczajowości, tutaj ukłon w kierunku profesor socjologii Beaty Łacia, która o tym napisała dość dużą książkę, to ma się wrażenie, jakby chaos zastępował chaos, że doszło do bardzo dynamicznej zmiany, która tylko częściowo była motywowana zmianami ekonomicznymi. Z kolei tam, gdzie czyta się o transformacji ekonomicznej, to widzimy sytuację, w której jakby rzec, ma się takie przykre wrażenie, że w zależności od tego, kto pisze, to możemy się spodziewać innych wniosków. W sensie, że albo mamy głęboką radość z doskonale zaszłej, przynajmniej jeśli chodzi o wyniki księgowe, transformacji, a gdzie indziej, zwłaszcza tam, gdzie taka neosolidarnościowa lewica o tym pisze, no to mieliśmy do czynienia z totalną katastrofą. To jest o tyle zadziwiające, że punktem wyjścia do transformacji był no, nie tylko znany splot kryzysu ekonomicznego, kryzysu militarnego, wyścigu zbrojeń oraz decyzji podjętej przez kierownictwo sowieckie, no nie tylko samego Gorbaczowa przecież, że należy dokonać pewnej ucieczki w przód. Krótko mówiąc, mieliśmy sprzęg wydarzeń tak naprawdę natury politycznej i zainicjowanie pierestrojki, która spowodowała powodowała, że sytuacja w gruncie rzeczy w ogromnej części, jeśli można użyć tego określenia, Eurazji, poszła w wielu różnych bardzo nieprzewidywalnych kierunkach, nieprzewidywalnych w pewnym momencie. I z jednej strony mamy sytuacje takie jak właśnie w Naddniestrzu, czy na Ukrainie, czy na Kaukazie Południowym, czy w Azji Środkowej, kiedy widzimy, że to sowieckie centrum po prostu metodami siłowymi, bardzo brutalnymi niejednokrotnie, próbuje przynajmniej uratować to, co się da i zostawić sobie jakieś dźwignie, lewary, takie kieszenie konfliktu na przyszłość. Jeden z takich konfliktów na naszych oczach przeistoczył się w całkiem solidną wojnę, która nadal się przecież toczy. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z procesem, który się nie zakończył i podejrzewam, że się nie zakończy jeszcze długo. Druga sprawa to jest to, że naprawdę trudno byłoby nadać jeden wymiar wszystkiemu, co się w ciągu ostatnich de facto 40 lat wydarzyło. Tym bardziej jest to trudne, zwłaszcza jak się sporo z tych rzeczy na własne oczy poniekąd widziało. Tutaj ja wpadnę, no skoro już była mowa o milenialsach, to ja mogę powiedzieć, że jako no może na szczęście jeszcze nie dziad, ale już zbliżam się do tego terminowo. Chyba za dużo widziałem, żeby móc lekko przechodzić nad każdą rzeczą, która się dzieje na moich oczach, a której, jakby to powiedzieć, punkty rozwojowe widzę gdzieś w odległej przeszłości.
To właśnie o tym chciałam powiedzieć, że ta kwestia nostalgii. Ja reprezentuję pokolenie, które nie pamięta tamtego okresu. Mam tylko jakieś takie luźne wspomnienia z bardzo wczesnego dzieciństwa, początku lat 90. I teraz nawet gdy spojrzymy na pojawiające się trendy wydawnicze, widzimy, że odbiorcy szukają, przynajmniej z mojej generacji, właśnie odpowiedzi niekoniecznie na kwestie związane, czy Solidarność przegrała, czy wygrała, co doprowadziło do upadku samego systemu, ale raczej jak wyglądał ten przeskok. Szukamy informacji na temat tych takich świeżych konsekwencji procesu transformacyjnego dla życia naszych rodzin, naszego otoczenia. Zupełnie inaczej wyglądał proces transformacyjny na ścianie wschodniej, którą ja reprezentuję. I mam też inne doświadczenia, takie też związane generacyjne, tutaj mojego pokolenia z tym przebiegiem, a zupełnie inaczej myślę, że na ścianie zachodniej, związanej z otwarciem granic, nowych możliwości i tak dalej. I myślę, że ten sam problem dotyczy także innych państw, o których jest mowa w samym czasopiśmie w tych ostatnich dwóch numerach. Ale tak się wtrąciłam, czy tutaj jeszcze chciałby pan z tej kwestii?
Ja mógłbym dodać jeden problem, który wydaje mi się interesujący i który się nadaje do takiego kompartystycznego podejścia. To znaczy porównanie transformacji, która się udała, wbrew pozorom, czyli może nie wbrew pozorom, czyli w Polsce, czy w ogóle w Europie Środkowej, z sytuacją powiedzmy w Mołdawii, czy w Gruzji. Z ich punktu widzenia Polska jest jakimś synonimem niesamowitego sukcesu. I u nich rzeczywiście, u nas to zaczęło jakoś pracować, a u nich buksowało. Oczywiście no, to była też kwestia wojen, ale prawdopodobnie, z pewnością nie tylko tego. Więc to wydaje mi się ciekawym tematem badawczym.
Tak, to doskonale się składa, bo też właśnie o to chciałam się zapytać. Jak w ostatnich dwóch numerach periodyku jest artykuł między innymi pani Moniki Rogers o litewskim rozliczeniu z sowiecką przeszłością, czy Jurija Sierebiańskiego o polskiej diasporze w Kazachstanie i jak właśnie proces transformacji w byłej republice wpłynął na sytuację mieszkających tam Polaków. I na ile tego rodzaju głosy z zewnątrz pomagają Polakom inaczej spojrzeć na własne takie doświadczenia transformacyjne?
No to jest kwestia, czy widzimy raczej tę połowę szklanki napełnioną i jakim płynem jeszcze, czy raczej tę, która jest pusta. I to też zależy od tego, co to za płyn tam był, tak powiedzmy. powiedziałbym, że z naszego punktu widzenia to kraje bałtyckie są przykładem sukcesu transformacji, bo trzeba powiedzieć, że kraje bałtyckie odróżniały się w czasie, kiedy były pod okupacją radziecką, znacząco i było to wyczuwalne. Z drugiej strony proszę zauważyć, jaka była przerażająca sytuacja tam, także wtedy, kiedy można by się wydawać, że Związek Radziecki już najbardziej opresywnym państwem przestał być, czyli po 56 roku. To były kraje głęboko zmilitaryzowane, po prostu zapełnione wojskiem radzieckim, nie tylko marynarką, jak można by się spodziewać, ale siłami powietrznymi i siłami lądowymi. Ci wszyscy ludzie nie byli w izolacji, ale to było też tak, że system edukacyjny wszystkich krajów bałtyckich był skolonizowany przez oficerszy, które nie miały pojęcia oczywiście ani o litewskim, ani łotewskim, ani o estońskim. Tam był niesamowity nacisk wynaradawiający, jeśli można tak powiedzieć. Dodatkowo jeszcze dochodziła do tego, jakby to powiedzieć, różnego rodzaju kwestie demograficzne, które powodowały, że po prostu Estończyków i Łotyszy, w szczególności Litwinów, to mniej trochę dotyczyło, było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I teraz proszę spojrzeć, te kraje ekonomicznie, kulturowo, to podejrzewam, że zapytanie o to Litwini czy Łotysze zapewne mieliby mieszane zdania, ale z naszego punktu widzenia te kraje się stamtąd wydobyły. Do tego stopnia, że proszę zauważyć, także w kwestii symbolicznej, przedstawiciele zarówno władz, jak i ludzie zupełnie prywatni denerwują się, kiedy się mówi w kontekście państw bałtyckich o tym, że są to kraje postsowieckie. Po pierwsze, nie postsowieckie, bo my nigdy nie byliśmy od samego początku w Sowietach, bo zostaliśmy okupowani, to po pierwsze, a po drugie, 30 lat minęło, nie jesteśmy już postsowietami. Więc takich przykładów może być więcej. Czasem są sytuacje zupełnie, jakby to powiedzieć, zaskakujące, jak kraje, które, no co tu dużo mówić, były w dryfie społecznym, kulturowym, politycznym, takie jak właśnie wspomniana Mołdawia czy Ukraina. Nagle okazuje się, że są w stanie spod nacisku wydobyć się i co więcej, rozpocząć różnego rodzaju działania polityczne w przypadku Mołdawii, albo wręcz postawić opór militarny przeciwko jakimś próbom deklarowanego podporządkowania. No więc to jest jedna rzecz. Trochę bardziej frapujące moim zdaniem są porównania pomiędzy krajami Europy Środkowej i pozostałymi, tymi, które nie znajdowały się pod bezpośrednią okupacją sowiecką i aneksją, tylko, ale powiedzmy pod okupacją przez przedstawiciela i okupacją, że tak powiem, w ramach tych różnego rodzaju poststalinowskich układów ekonomicznych czy wojskowych. I tutaj sytuacja jest o tyle frapująca, że z jednej strony widzimy, że zmiany często toczyły się w bardzo różnych kierunkach przy użyciu różnych bodźców. Zupełnie inaczej, jak każdy wie, wyglądała ewolucja ekonomiczna i polityczna w byłej Czechosłowacji, także po jej podziale, w Polsce, a zupełnie inaczej w byłej NRD. I trzeba powiedzieć, że zapewne w tym jakąś rolę odgrywał taki elan każdej z tych wspólnot narodowych, które powstały po upadku dominacji sowieckiej, która kazała w tym wspólnotom jednak dołączać do jakiegoś kierunku zmian. Także, jeżeli było to związane z głęboką interwencją wewnętrzny porządek, likwidacją tego braku mobilności komunistycznej, co wiązało się z upadkiem wielu struktur społecznych, będących po prostu bardzo często siatkami przetrwania. Nie dlatego, że komuniści o to dbali, tylko dlatego, że po prostu tak unieruchomili to społeczeństwo. Z takim poczuciem zerwania mamy na przykład do czynienia w Polsce, nie do końca w Czechach czy na Słowacji, bo tam ta transformacja tam przebiegła troszeczkę inaczej, a z drugiej strony widzimy, że na przykład w dawnym NRD ogromne środki, ta, że tak powiem, z dawna demokratyczna i lepiej stojąca ekonomicznie część Niemiec po zjednoczeniu, włożyła w to, żeby utrzymywać na powierzchni landy, które, że tak powiem, których jedność niemiecką przywrócono.
aż się prosi naszego gościa, żeby opowiedział właśnie co nieco więcej na temat samego procesu, bo wspominaliśmy wcześniej o Mołdawii, Naddniestrzu, tutaj padło też kilka innych przykładów, aż prosi się zapytać o kwestię, jak przebiegał ten proces transformacyjny u naszego zachodniego sąsiada.
Taka refleksja pierwsza, która mnie tak się bierze, co państwo mówiliście, też jest perspektywa patrzenia, jak te zmiany, a dokładnie ten początek, jak się dokonywał, prawda? A więc Niemcy, bardzo wielu Niemców spostrzega to, że to od nich się zaczęło, bo jak był, prawda, jako upadek muru berlińskiego. Oni są naprawdę przekonani, że to od nich i dzięki temu cały blok się rozwalił. Tak? Aczkolwiek wiemy, jak było naprawdę, tak? Jakie były przyczyny na początku i gdzie to by się stało, prawda? To nie musimy mówić. Ale jeżeli chodzi o właśnie były NRD, tutaj była na początku wielka euforia, bo trzeba podkreślić to, że było, mamy do czynienia, tutaj to był ewenement, to było połączenie byłego, prawda, socjalistycznego państwa z drugim, który był demokratyczny. Czyli były jakby fuzja, bym powiedział, taka jedność. Generalnie to było tak, że to było przystąpienie NRD do RFN, prawda? Ale do czego zmierzam? Była wielka euforia na początku, prawda? Ludzie mówili, jesteśmy jednym narodem, prawda? Byli bardzo entuzjastycznie do tego, podchodzili do tej jedności. Oni chcieli tej jedności, chcieli demokracji, chcieli takiej wolności, prawda? Ale co się okazało, że szybko, jak, prawda, szybko się zorientowali, że jednak te skutki samego zjednoczenia, no nie są fajne, zwłaszcza dla tych osób, którzy byli właśnie w tym NRD, bo dla osób, które żyły, prawda, w tej starej części RFN-u, to dla nich jest po prostu, nawet dzisiaj jakbyśmy się zapytali, no tak, troszeczkę, no, nam się trochę gorzej żyje, no bo musimy pompować i do dzisiejszego pompujemy w jakiś sposób miliardy euro, chociaż teraz już jest coraz mniej, bo na początku było to naprawdę miliardowe, prawda, jakby pompowanie pieniędzy, tak, transfery, żeby móc uratować nie tylko tą społeczną część, prawda, chociaż ja się na niej się skupiłem, prawda, ale również tą ekonomiczną, żeby móc dać ludziom pracę, żeby dać możliwość po prostu większego poziomu, tak, życia gospodarczego, społecznego, no i też miało być za tym też politycznego. Niemcom z Zachodu wydawało się, że będzie to dosyć proste. Znaczy, zdawali sobie sprawę, że na pewno to nie będzie, bardzo szybko ten proces przejdzie i od razu nie będzie to super sukces, ale myśleli, że to będzie dużo krócej. Myślę, że po prostu dużo takich po prostu kalek ze starej RFN przyjdzie do, prawda, tej części wschodniej Niemiec i ludzie to zaakceptują, ale jednak ludzie dostali jak najbardziej w tym momencie, za przeproszeniem, zostali poszkodowani w pewnym stopniu, można by to powiedzieć. I to się odbija nie tylko w mentalności, ale w kulturze, w zachowaniach, ale właśnie też, jak mówimy, pod takim kątem politycznym, też jako w preferencje wyborcze do dzisiejszego. I to ma konsekwentnie do dnia dzisiejszego. Aczkolwiek dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że te różnice już nie są jakieś takie kolosalne. Teraz są już bardzo blisko siebie, aczkolwiek widać, że na przykład nawet najbiedniejszy land stary RFN jest bogatszy niż najbogatszy land nowego RFM, czyli byłego DDR-u, prawda? A więc to do dniesie, czego to się ciągnie, ale myślę, że najwięcej, bo gospodarczo to jeszcze to coraz bliżej, ale mentalnościowo jednak to są zbicie dwóch różnych po prostu mentalności, chociaż jeden naród. I to jeszcze będzie miało konsekwencje na pewno przez jakieś, no nie wiem, może jeszcze za jakieś 20 lat, póki może ta pokolenie, które pamięta tą transformację, jak odejdzie to wtedy przy tych nowych pokoleniach, to już wtedy się to wyrówna.
I na pewno ta optyka się wtedy zmienia. Tylko jeszcze dodam, że te konsekwencje transformacji często po latach widoczne są w mało oczywistych miejscach. Ostatnio miałam okazję widzieć zdjęcie Berlina, zdjęcie satelitarne nocą, gdzie widać różnicę w nasileniu lamp ulicznych w całym Berlinie, gdzie ten podział na Berlin wschodni i zachodni do tej pory jest bardzo widoczny. Na pierwszy rzut oka nie widzimy tego procesu, a tutaj myślę, że Berlin jako miasto jest też takim bardzo ciekawym przykładem trwania procesu transformacyjnego, gdzie można zobaczyć do tej pory ten naprawdę trwały podział, czy w architekturze, czy w kształcie takim urbanistycznym miasta, co może też stanowić taką pewną metaforę samego niemieckiego społeczeństwa.
Powiem zdanie, że mimo, że ten mur berliński upadł, to jednak ten mur w takich właśnie gospodarczy, taki mentalnościowy, ale architektoniczny, on dalej w jakiś sposób jest. A coraz bardziej się to wyrównuje. No może jeżeli chodzi o architekturę, no to wtedy, gdzie będą bardziej wyburzane stare budynki komunistyczne, to wtedy to się zmieni, prawda? Ale tak jak pani powiedziała, że dobry przykład z tymi światłami, tak, było inne podejście do oświetlenia, do pokazania, prawda, ulicy i tak dalej, niż w bogatym RFN-ie, tak? Chociaż nie było oficjalnym RFN-em, jeśli chodzi o Berlin Zachodni.
Nie zdziwiłbym się, gdyby te różnice między Niemcami ze wschodu i zachodu były głębsze niż kiedyś przysłowiowe zupełnie różnice między Prusakami a Saksończykami i Bawarami. No, teraz oczywiście bardzo sporo jest takich, powiedzmy, bardzo tanich jakichś analiz, które pokazują, nie wiem, mapy preferencji wyborczych w Niemczech i one po prostu pokazują ten podział, jakby żelazna kurtyna dalej była. Łącznie z dowcipami na temat wału antyfaszystycznego, co jest moim zdaniem no niestety wskazówką, że raz dogłębnie przeprowadzone zmiany społeczne mają długie trwanie, nawet mimo iż wszystko się może zmienić. To jest też coś dla nas niekoniecznie zrozumiałego, natomiast podejrzewam, że mieszczącego się w niemieckiej mentalności, to znaczy, że naród niemiecki może mieć wiele różnego rodzaju mieszkań, co jest właściwe no, dla natury tego narodu od wieku X. Tak powiedzmy w długim trwaniu.
A, mam takie pytanie, jak migracje między byłym RFN a byłym NRD na to wpływają? Czy one jakoś...
Tak, no, mają, ponieważ można zobaczyć, wiele wsi, miasteczek wschodnio-niemieckich jest po prostu wyludnionych. Po prostu bardzo wiele osób, to mniej więcej tak, tam z różnymi badaniami, około 2 milionów osób od razu w latach, pierwszych latach zaraz po transformacji, prawda, po zjednoczeniu Niemiec przeprowadziło się na stałe do tej starej części RFN-u, czyli do zachodniej części. W dniu dzisiejszym mamy też jeszcze jedną tendencję, gdzie jednak ci ludzie, którzy już wtedy nie wyjechali, ale jednak chcieliby lepiej zarabiać, bo jednak troszeczkę są, jednak w wynagrodzeniu, w zatrudnieniu są różnice, prawda? To na przykład mieszkają po wschodniej stronie, są szczęściarzami, ci, którzy są przy byłej granicy, prawda, niemiecko-niemieckiej, to ci, którzy mieszkają w miarę blisko, ale też i z dalszych części Niemiec, tych wschodnich, jeżdżą do pracy do RFN, żeby zarobić albo sezonowo, albo nawet codziennie. Tak jak Polacy, niektórzy, którzy mieszkają gdzieś tam, nie wiem, w Lubuskim, czy gdzieś w Dolnym Śląsku, jeżdżą na niemiecką stronę, żeby tam jeździć do pracy, zarabiać, ponieważ te zarobki są jednak w tej zachodniej części Niemiec jeszcze no, takie lepsze, bym powiedział, ponieważ to po niemieckiej stronie wschodniej widać, że jest problem z bezrobociem. Tam zwłaszcza, prawda? Po starej zachodniej stronie RFM-u tego tak nie widać, ale po wschodniej tak. I jeżeli chodzi o te migracje, one są do dnia dzisiejszego, prawda? A więc ci, którzy już się wcześniej przeprowadzili, ale i również w dniu dzisiejszym jeżdżą do pracy na tą tak zwaną zachodnią część Niemiec, bo tam mają trochę lepsze zarobki.
A w drugą stronę to nie zachodzi?
A w drugą stronę, jeżeli chodzi, no, dobrze, że pan się zapytał, zachodzi, ale w dużo, dużo mniejszym stopniu, ponieważ to tak można powiedzieć, że tak właśnie przy sceptykach wschodnio-niemieckich oni mówią, no tak, wyście nam wysłali naukowców, biznesmenów, urzędników, to tak, to mieszkają tu u nas, ale tak zwyczajni ludzie, Schmidt, oczywiście jest taki tam mały odsetek, tak, ale to nie jest aż tak bardzo dużo osób, które zamieniło się miejscami, prawda?
Mam takie jeszcze jedno pytanie kończące ten wątek, skierowane do wszystkich panów, albo powiedzieli z perspektywy własnych też badań, obszarów naukowych, odnośnie zmiany postrzegania po tych 30 latach transformacji. Jak to wygląda na przykład dzisiaj w Naddniestrzu? Jak to wygląda właśnie, troszeczkę to o tym przed chwilą pan wspomniał, w przypadku Niemiec? Jak to wygląda, Franciszku, może całościowo, jeżeli będziesz chciał się do tego też w ten sposób odnieść? Ja osobiście mam taką refleksję, że właśnie w związku z tym, że widać to doskonale, moim zdaniem, tu zmieniającą się optykę badań, postrzegania samego procesu. Do głosów doszło pokolenie, które nie pamięta bezpośrednio, ale dotknęły ich konsekwencje rodzinne, więc ma też zupełnie inne patrzenie, więc nie skupia się na tym wątku politycznym, tylko tak jak wspomniałam wcześniej, na tych konsekwencjach gospodarczo-społecznych, ale w skali mikro. Więc zupełnie inaczej postrzega lata 90. W przypadku Warszawy mamy chaos prawny, kupowanie podróbek, zalew, taką kolorową tandetą, więc widzimy raczej tą reportażową
przemoc. Dzisiaj.
Inna sprawa, romantyzowanie przemocy na przykład lat 90. Widzimy w Polsce popularność zarówno publikacji, jak i filmów dotyczących działalności przestępczej w latach 90. i nieudolności systemu tej kontroli państwa. Więc gdyby mogli państwo opowiedzieć, jak właśnie na przestrzeni tych 30 lat zmieniało się to postrzeganie transformacji, bo ja myślę, że tutaj z perspektywy polskiej ta zmiana jest bardzo widoczna. Szczególnie w ostatnich latach.
Jeżeli chodzi o Naddniestrze, to tam trudno do pewnego stopnia to badać, bo jednak reżim jest autorytarny, czy obecnie nawet autorytarno-mafijny. No i tam w zasadzie nie można jakichś niezależnych badań socjologicznych, no nie sposób je sprowadzić. Natomiast no, widzimy pewne oznaki tego, jak społeczeństwo myśli. Znaczy chociażby wielka emigracja z Naddniestrza świadczy o tym, że im się tam dobrze nie żyje. Naddniestrze, jak powstało, to było 660 tysięcy ludzi. W tej chwili według różnych ocen jest od 300 do 360 tysięcy. Więc prawie połowa ludności stamtąd wyjechała. I ta część, która została, no to jest nieproporcjonalnie dużo emerytów. Drugą odznaką może być jakby wybory prezydenckie w Mołdawii w 2024 roku. To Mołdawia założyła komisje wyborcze na granicy z Naddniestrzem, bo w Naddniestrzu sam nie mogła prowadzić kampanii wyborczej, ale ani nie mogła założyć komisji wyborczej, bo Naddniestrze się na to nie zgodziło. I jakaś część, no, znaczna mniejszość Naddniestrzan dotarła do tych komisji wyborczych i o dziwo, nawet ta prozachodnia, proeuropejska Maja Sandu zdobyła całkiem przyzwoity wynik. Znaczy, jak można by się spodziewać na Naddniestrze, tam to jakieś 25% było. Co świadczy o tym, że oni nie myślą tak, jakby się mogło, tylko tak, jakby się mogło wydawać. Oczywiście no, to była mniejszość, która w ogóle wybrała się na te wybory, więc prawdopodobnie cała większość na Naddniestrze jest znacznie bardziej prorosyjska i powiedzmy przyjmująca jakoś na wiarę tą propagandę aparatu państwowego. Taki patriotyzm naddniestrzański i wielkorosyjski tak naprawdę, bo oni trochę się czują przedłużeniem Rosji po prostu na Naddniestrze. Tamta transformacja też nastąpiła później, przynajmniej jeżeli chodzi o gospodarkę, bo przez całe lata 90. Przedsiębiorstwa Naddniestrza były państwowe, tam z jednym wyjątkiem Chudzy stali w Rybnicy. To jest zbudowana w latach 80. Nowoczesna, jak na tamte czasy, nadal się jeszcze trzymająca huta stali. Ona została w 98 sprywatyzowana, a pozostałe przedsiębiorstwa na Nieszczańskie zostały sprywatyzowane już w XXI wieku, na początku. Więc oni dość późno mieli tą transformację przedsiębiorstw państwowych. Natomiast w ciągu lat 90. zaczęła coraz bardziej rozwijać się firma Sheriff, która była taką dość mafijną firmą powiązaną z władzami Naddniestrza, która w pewnym momencie przejęła pełnię władzy w Naddniestrzu. Od 2016 roku tak naprawdę już kontrolują i parlament, i mają swojego prezydenta.
Specyficzne państwo.
Więc to jest to specyficzne państwo siłą rzeczy ci ludzie natykają się z problemami. Przecież mogą pójść do pracy w szeryfie albo w zakładach, które należą do szeryfa. W przeciwnym razie muszą wegetować. 80% gospodarki należy do szeryfa. Więc jak się żyje w państwie kontrolowanym przez rodzaj mafii, to głośno nic nie można powiedzieć, pewnie co człowiek myśli, to człowiek myśli.
Tak, Naddniestrze pod tym względem jest bardzo specyficznym bytem państwowym. Też jest nieuznawany przez większość państw, co niewątpliwie nie odbiera mu tej swoistej...
Nawet nie ma żadnego państwa, które by uznało Naddniestrze. To jest na przykład w przypadku Abchazji i Osetii Południowej. One zostały uznane przez Rosję i przez tam kilka państw typu Nikaragua, Wenezuela. Natomiast Naddniestrze nie zostało uznane nawet przez Rosję, co brało się z tego, że oni chcieli stworzyć konfederację mołdawsko-naddniestrzańską, dzięki czemu kontrolowaliby całą Mołdawię. Dlatego nie opłacało im się uznawać Naddniestrza. Ten plan im się nie powiódł, ale póki co Naddniestrze jest tylko parapaństwem.
Bo ze względu na goniący nas też czas, poproszę też o taką krótką już refleksję na to pytanie dotyczące, jak zmieniły się te procesy transformacyjne, mam tu na myśli postrzeganie tych procesów transformacyjnych przez 30 ostatnich lat.
Ja króciutko powiem, częściowo już odpowiedziałem we wcześniejszej mojej wypowiedzi. Tak sumując, na początku rzeczywiście to był wielki szok, który do dzisiejszego ma swoje konsekwencje. Wiele dziedzin życia, gospodarki, polityki odczuwa to w jakiś sposób, ale znowu z perspektywy czasu kiedyś to były bardzo znaczne. Teraz jest coraz mniej, coraz więcej się takich rzeczy zaciera, aczkolwiek jeżeli chodzi o polityczne rzeczy, to widzimy, jak jest mapa wyborcza, tak jak pan Franciszek wspomniał, prawda? Mają konsekwencje tej transformacji, prawda? Zresztą to nie tylko tego, ale bo to jest cały jakby spektrum tych czynników, ale jeszcze bym powiedział, te społeczne rzeczy, one się coraz bardziej gdzieś tam wyrównują, ale to jeszcze trochę musi potrwać, żeby tak można było powiedzieć, że tym Niemcom ze wschodu żyje się tak jak na zachodzie. To na pewno jeszcze w czasie to troszeczkę jeszcze będzie odłożone.
Bardzo krótka konkluzja. Jeszcze niedawno było coś takiego, że jeżeli ktoś się wypowiadał na temat transformacji, to wypowiadał się na temat transformacji w toku. Co się zmienia, co możemy zmienić, do czego można inaczej podejść, co należy kontynuować z procesów, które uruchomiliśmy. Teraz ta sytuacja nie wygasła zupełnie, natomiast możemy siąść i jakby to powiedzieć, pozbierać myśli, zatoczyć wzrokiem perspektywę badawczą, perspektywę przeszłości i zacząć zadawać pytania oraz pokazać palcem, gdzie tkwią źródła pewnych sytuacji w przeszłości sprzed transformacji. Dziękuję.
Kończąc, myślę, że powinniśmy, też poproszę redaktora naczelnego Franciszka Dąbrowskiego o krótkie opowiedzenie, jakie są dalsze plany wydawnicze czasopisma, gdzie czasopismo można znaleźć, jak można z niego skorzystać, gdzie można zgłosić swój tekst.
śledź nas w internecie. Oczywiście na IPN-owskiej platformie, która się nazywa czasopisma ipn.gov.pl, która jest takim naszym okrętem flagowym dla wszystkich czasopism naukowych. Naukowych podkreślam, bo jeszcze wydajemy dwa popularno-naukowe, które są równie dobre, ale są umieszczone gdzie indziej. No więc wszystkich sześć czasopism naukowych IPN-u mieści się na tej platformie. My jesteśmy w drugim kafelkiem od lewej strony, więc niemalże naprzeciwko oczu każdego, kto otworzy tę stronę. To jest jedna rzecz. Można zgłosić się przez tę stronę bądź przez e-mail, który tam jest podany. A nad czym pracujemy teraz? To znaczy w tej chwili właściwie już kończymy szlifowanie numeru o relacji twórców i dyktatur komunistycznych. Może niekoniecznie będzie on taki demaskujący, jakby można by się spodziewać w momencie, kiedy zaczęliśmy o tym myśleć, ale parę rzeczy tam się ciekawych ujawnia. Kolejne numery będą już, że tak powiem, bardziej globalnych procesach. W każdym razie numer 8 będzie o twórcach. Jeżeli ktoś jeszcze dosłownie w ciągu paru dni zdąży, to możemy się zastanowić nad przyjęciem tekstu, ale musielibyśmy się wtedy naprawdę spieszyć. Następne będą o globalnym roku 68, tak powiedzmy. Z wieloma różnymi problemami z tym związanymi. Myślę, że niedługo zawiesimy wezwanie do składania abstraktów bądź całych artykułów i zastanowimy się, kogo poprosić o teksty kluczowe. Dziękuję.
Zachęcamy w takim wypadku wszystkich Państwa do śledzenia na bieżąco strony Instytutu Pamięci Narodowej, a szczególnie portalu czasopisma ipn.gov.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje na temat periodyków wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej. I ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję panelistom za ciekawą dyskusję. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.